Witam Was serdecznie na nabożeństwie, uchwale naszego Zbawiciela. Witam serdecznie wszystkich gości, którzy przybyli i miejscowych braci i siostry. A jak widać, ozdobą naszego dzisiejszego zgromadzenia jest młoda para Marta i Janek. I też pod kątem uroczystości dzisiaj będzie przebiegać część naszego nabożeństwa. Pragnę serdecznie powitać w naszym gronie również pastora Zdzisława Józefowicza, który wygłosił kazania okolicznościowe, również pastora Sławka Ciesiłka, który także podzieli się z nami Słowem Bożym. Gdy dzisiaj rano czytałem Słowo Boże, to w Psalmie 92 poruszyła mi taka oto myśl zawarta w wersecie 6. Wielkie są Twoje dokonania, Panie, i Twoje myśli tak głębokie. Człowiek powierzchowny ich nie poznał, a nie rozumie, nie pojmie. Człowiek powierzchowny nie jest w stanie poznać dzieł Bożych, myśli Bożych. I gdy zaczynamy to zgromadzenie, jak zawsze grozi nam swego rodzaju powierzchowność, że skupimy się na zewnętrznych elementach zgromadzenia, że będziemy patrzeć, jak młoda para jest ubrana, czy wszystko jest nienaganne i tak dalej. Wprawdzie tu w kaplicy nie mamy obrazów, żeby się rozpraszać i patrzeć. Postaramy się właśnie, żeby jak najmniej było różnych elementów, które mogłyby przykuwać naszą uwagę i powodować, że jeśli chodzi o duchową stronę, to będziemy powierzchowni. Dałby Bóg, żebyśmy dzisiaj coś tego, co jest dziełem Bożym, co pochodzi od Niego, żebyśmy się w to zagłębili, to głębiej przeżyli. I zaczynamy od pieśni, która właśnie jest świadectwem człowieka, który patrzył na otaczającą go rzeczywistość w sposób bardziej dogłębny, który najwyraźniej nie był człowiekiem powierzchownym, skoro napisał i zaśpiewał: gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym, to moje serce zaczyna śpiewać Ci w uwielbieniu, że jesteś wspaniałym twórcą, że jesteś wielki. Śpiewaj.
Gdy na ten świat
Pragną społeczności z Tobą. Jesteśmy tutaj, aby być bliżej Ciebie, aby wsłuchiwać się w Twoje słowo, aby wyrazić naszą wdzięczność, aby zmieniać nasze życie, podporządkowywać się Twojemu słowu. Modlę się o każdego z nas, kto dzisiaj tutaj się znalazł, a szczególnie o Martę i Janka. Modlę się, aby Twój Duch Święty dzisiaj nas napełnił i uczynił dla nas ten dzień, to spotkanie wyjątkowe, byśmy zbliżyli się do Ciebie, na ile to tylko możliwe, abyśmy zaczerpnęli od Ciebie tej odświeżającej łaski, Twojej wspaniałości. Naprawdę jesteś wielki. Pomóż nam, Panie, głębiej wniknąć, wsłuchać się w to, co mówisz. Pomóż nam, Panie, uniknąć tej wszechobecnej powierzchowności. Panie, o to się modlę na nas wszystkich, witając Cię pośród nas i dziękując Ci, że Ty jesteś z nami. Usiądźmy, proszę, a pastora Sławka proszę, by się podzielił na nas.
Witam Was wszystkich serdecznie. Jest to wielki przywilej stać tutaj w tym miejscu i dzielić się z Wami Bożym Słowem. Mam ograniczony czas przez pastora, więc pozwólcie, że to będzie tak krótko, ale chciałbym przede wszystkim na początku podziękować pastorowi Marianowi za zaproszenie do podzielenia się Słowem na dzisiejszej uroczystości. Chciałbym też podziękować młodym, Marcie i Jankowi, za zaproszenie mnie na tę uroczystość. To słowo, które przygotowałem na początek, jest słowem okolicznościowym, ale zarazem słowem bardzo uniwersalnym i nie tylko skierowanym do Janka i Marty, ale skierowanym też, myślę, że do każdego z nas tutaj obecnych. Chciałbym posłużyć się fragmentem kazania, które kiedyś zostało wygłoszone. Uważam to kazanie za chyba najlepsze, jakiekolwiek, kiedykolwiek mogło być wygłoszone. I nie jest to kazanie pastora Mariana, ani nie jest to kazanie pastora Zdzisława. Z całym szacunkiem, bracia, do waszej posługi kaznodziejskiej. Ale jest to słowo, które powiedział Pan Jezus w kazaniu na górze. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 15 i 16 werset. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 15 i 16 werset brzmią tak. Nie zapala się świecy i nie stawia się jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Marto, Janku, pozwólcie, że będę pierwszym, który złoży wam życzenia. Przygotowałem dla was mały upominek. Bardzo długo szukałem. Świecznik. To nie jest taki zwykły świecznik, bo za tym świecznikiem idzie przesłanie, które chciałbym dzisiaj skierować do was i do każdego z nas. Niech ten świecznik przypomina wam każdego dnia o świetle, którym jest Jezus Chrystus. Pan Jezus sam powiedział o sobie w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 12 wersecie: ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz miał światło życia. Kiedy będziecie szli za Jezusem Chrystusem w swoim małżeństwie, nie będziecie błądzić. Będziecie szli w światłości, której dzisiejszy świat potrzebuje. Światłości, której dzisiaj tak brakuje w dzisiejszym świecie. Świat dzisiaj też zachwyca się różnego rodzaju znakami. Również, co jest przykre, bardzo często w środowisku chrześcijanie zachwycają się znakami. Niech wasze życie będzie właśnie znakiem, który będzie wskazywał na Jezusa Chrystusa. Niech będzie znakiem, który będzie dzisiaj współczesnemu światu mówił, że jedyna droga, jedyna prawda i jedyne życie jest w Chrystusie Jezusie. Niech wasze małżeństwo codziennie będzie światłem dla tego świata i dla środowiska, w którym będziecie żyć. Ale to nie wszystko, co przygotowałem dla was. Mam jeszcze taki olejek aromatyczny, który można wlać do tego świecznika i kiedy się podgrzeje, tutaj wydaje taki zapach wanilii akurat. Nie wiem, czy lubicie wanilię, ale możecie to zmienić. Życzę wam, abyście każdego dnia w waszym domu wypełniali ten dom aromatem, nie kawę, ale aromatem Bożej obecności, aromatem modlitwy. Aromatem, który będzie przyciągał ludzi z zewnątrz i będzie ich zadziwiał. Co tutaj tak ładnie pachnie? Abyście to każdego dnia w swoim życiu pielęgnowali. Przede wszystkim modlitwę. Bo od tego wszystko się zaczyna. Kiedy zapala się wkład i włoży się do tego świecznika, to w ciemnym pomieszczeniu ten świecznik odbija znak krzyża do tego. Jestem w małżeństwie 16 lat. Myślę, że są małżeństwa, które mają dłuższy staż. I wiem, że w małżeństwie przychodzą chwile trudne, chwile burz. Ale też w życiu codziennym będziecie przeżywać różnego rodzaju burze. I moim pragnieniem i takim życzeniem dla was jest to, żebyście w tych burzach przychodzili do Chrystusa. Nawet ci, którzy gdzieś tam mnie słuchali, to wiedzą, że ja przygotowałem sobie nawet taką definicję do takiej burzy w małżeństwie. Moja definicja do burzy w małżeństwie brzmi tak, że wina zawsze leży po dwóch stronach. Żony i teściowej. Ale kiedy przyjdzie do was taka chwila burzy, trudności, to przyjdźcie pod ten krzyż. Przyjdźcie pod krzyż Chrystusa w modlitwie i razem oczekujcie Bożego rozwiązania. Życzę wam Bożego błogosławieństwa. Niech Pan was prowadzi każdego dnia. Niech was błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.
Będziemy żywić przez naszego Pana. Zachęcam, żebyśmy z radością oddawali Mu chwałę. Śpiewamy na początku dwie bardzo radosne pieśni. Można klaskać, jeżeli ktoś ma ochotę. Nie ma tutaj zakazu. Jeżeli ktoś nie ma ochoty, można też tylko śpiewać. Ale oddawajmy chwałę do naszego Boga, bo po to się teraz ten czas dedykuję po to, żeby oddać Mu chwałę, żeby Go uwielbić. Żeby zaśpiewać to, kim On jest, co w nas uczynił. Uwielbiamy naszego Boga. modlimy, aby oddawać Tobie chwałę, Panie, aby śpiewać o Tobie.
Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nas zwoliłeś, Panie, że Ty umarłeś za nas, Panie, że przyszedłeś do naszego zbawienia, że Ty jesteś Królem, Panie, że możemy znać tak wielkiego Boga, wielkiego Króla, Panie. Chwała Tobie, niech będzie teraz pośród tego ludu, Panie, Twojego ludu. Przychodzimy tutaj, Panie, aby być w Twojej obecności, Panie, aby wspólnie, Panie, oddawać Tobie chwałę. Dzięki Ci za ten czas, Panie, dzięki Ci za zgromadzenie, Boże. Chwała niech będzie teraz dla Twojego imienia. Alleluja.
Jego trwa na wieki. Jezu, Panie. Thank you.
Boże. Ty jesteś najwyższy Bogiem, Ty jesteś jedynie Królem. Tylko Tobie należy się chwała, Panie, tylko Tobie należy się cześć. Jesteśmy tutaj, chwała Boże, Twój lud, przychodzimy, aby oddawać Tobie chwałę, dziękować Ci za to, Panie, za to, że możemy Ciebie znać, Boże, za to, że Ty nas wybawiłeś, Panie, za to, że Ty przyszedłeś do nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Panie, Ty przyszedłeś i podniosłeś nas. Zabrałeś nas, Panie, z tego świata grzechu, Panie, i teraz chcę, żebyśmy szli, Panie, za Tobą, Panie, czyści, Panie, żebyśmy, Panie, żyli tylko dla Ciebie, tak jak śpiewaliśmy, Panie, że Jezu Panu zawsze przyciumem, Boże. Chcemy tego dla naszego życia, ja chcę tego dla swojego życia, Panie, chcę też tego dla życia moich braci i sióstr, którzy są tutaj razem zgromadzeni z nami teraz, Panie. Chcemy teraz, Panie, słuchać Twojego głosu, kiedy będziesz mówić przez Słowo, Panie, które nam zostawiłeś. Chcemy, żeby to Słowo dotykało naszych serc, Boże. Chcemy, Panie, brać do naszego życia, Panie, to, co chcesz nam dzisiaj przekazać. Mów do nas, Boże, dzisiaj. Amen.
Cierpliwości, ja się tylko zainstaluję i już. Witam Was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dołączę najpierw za bratem Sławkiem w podziękowaniach za to, że młodzi zechcieli nas zaprosić, że pastora emerytusa chcieli zaprosić. Także cieszę się z tego. Dziękuję też za ten przywilej, że mogę w tym zborze pierwszy raz usługiwać w tym obiekcie. Jestem Bogu wdzięczny, gdy bywam w Gdańsku, bo to jest zawsze taki sentymentalny pobyt. Tu się wychowałem, tu młodość spędziłem. Miejsce, gdzie się wychowałem, to Biskupia Górka. I macie przedwojenne dzieje tej Biskupiej Górki opisane w takiej książce Wspomnienia gdańskiego Bówki. Mój dziadek na mnie zawsze mówił Danziger Bówka. A jeszcze tych powojennych dziejów nie opisywano, chyba tak, jak to zrobił poprzednik. Wszystko przede mną, ale chcę Was zapewnić, że na tyle jestem stary, że ja znam Gdańsk z autopsji, a Wy go znacie już tylko z fotografii. Ale tyle laudacji wystarczy. Przejdźmy do tego, co nas zgromadziło. Siostry, bracia, szanowni goście, rodzice, uczestnicy tego szczególnego nabożeństwa. Nabożeństwa, w którym oczekujemy, że Marta i Janek złożą uroczyste ślubowanie małżeńskie, a my chcemy być tylko uczestnikami tego uroczystego ślubowania i podzielić radość razem z nimi. Taką mamy nadzieję przynajmniej. Zobaczymy, jak to będzie na końcu mojego usługiwania. Chcemy zadać sobie takie pytanie. Jak to jest, że dwoje omylnych ludzi chce nam tu dziś powiedzieć, że się nie mylą i że to ona i on to są ci najważniejsi. Że mają pewność, że to tylko te osoby. Niektórzy powiedzą, to hormony, chemia, oczarowanie lub miłość. A cóż to jest oczarowanie? Kiedy myślisz, że jak on jest cudowny jak Robert Redford, tak zabawny jak Woody Allen, tak zbudowany jak Chuck Norris, a mądry jak Albert Einstein. A ona piękna jak mistrz świata. A cóż to jest miłość? A miłość to wtedy, kiedy myślisz sobie, on to nie jest Woody Allen, ani Chuck Norris, ani Einstein, a ona nie jest mistrz świata, ale i tak się pobierzemy. Bo wiecie, być zakochanym to być szalonym przy zdrowych zmysłach. zgromadzeni jak każdej niedzieli, by też nasze życie duchowe podbudować. Podładować je tak, jak to teraz dzieje się z samochodami elektrycznymi. One potrzebują doładowania. Nie są jeszcze na tyle doskonałe, że można wiele kilometrów przejechać, ale co pewien czas trzeba je doładować. Ich zasięg jest jeszcze niewielki. Tak bywa też z naszym życiem duchowym, że potrzebujemy między jedną a drugą niedzielą takiego doładowania. Spróbuję pogodzić te dwa oczekiwania naszego duchowego życia i też skierowania słowa do młodych. Bądźcie cierpliwi. Mam nadzieję, że nie mijam się z prawdą, że nasze baterie duchowe wymagają takiego podładowania, bo one się dosyć szybko rozładowują. W dzisiejszych czasach, przy tempie życia, towarzyszącym stresie, no tak to bywa. Zapewniam was, że nie będziemy tego robić ze zwykłego gniazdka. Samochód można ładować ze zwykłego gniazdka przez 8 albo 16 godzin. Mówię o elektrycznym samochodzie, to jest ciągle nowość jeszcze. Ale myślę, że zrobimy to przez gniazdko turbo. Zrobimy to w kilkadziesiąt minut. Zatem sięgnijmy najpierw do słowa, które nas poprowadzi. Pozwolicie, że będę się posiłkował wodą, ponieważ 50 lat nadużywania strun głosowych swoje zrobiło. Chciałbym sięgnąć do tekstu, który bardzo często jest używany przez kaznodziei podczas usługi ślubnej. Jest to Księga Rut, rozdział 1, 16 i 17 werset. Nie nalegaj na mnie, powiada Rut, bym cię opuściła, kieruje te słowa do swojej teściowej. Teściowe dziś chcę mieć dobre też dla was przesłanie. Nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, bym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz ty, pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz i ja osiądę, twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę. I tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną choćby najsurowiej, tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie. Potrzebny jest tam pewien kontekst tego zdarzenia, z którego fragment tylko zacytowałem. Zakładam, że większości z nas jest znany tekst i historia zaczerpnięta z tej księgi. Ale gdyby tak było, że ktoś nie jest dokładnie zorientowany, to spróbuję przekazać to w formie pigułki. Historia Księgi Rut brzmi jak biblijna opowieść o Kopciuszku. Izraelska rodzina zostawia Betlejem i uchodzi do pogańskiej ziemi, do Moabu, w poszukiwaniu lepszej dla siebie sytuacji, ponieważ tam im w Betlejem głód zajrzał w oczy. Szukają lepszego bytu, no ale jak to w życiu? Poszli, a było tak jak w życiu. Znam imiona tych osób. Elimelech i Noemi. Miało być pięknie, no ale było tak jak to w życiu bywa. Moglibyśmy zatytułować nawet tę całą historię Noemi i Elimelecha jak tytuł filmu. Dwa śluby, trzy pogrzeby. Życie okazało się gorzkie. Po trzech pogrzebach dwóch synów i męża Noemi podejmuje decyzję, że wraca z Moabu do Betlejem. Ale nie chcąc komplikować życia swym synowym, nalega je na nie, aby pozostały w Moabie, że ona sama wróci. Jedna z synowych podejmuje decyzję, że odprowadza ją do granic i potem zostaje, powraca. Druga podejmuje decyzję, że pójdzie razem z Noemi. I ta jej deklaracja to właśnie to zacytowane słowo z pierwszego rozdziału. Rut poznaje Betlejem Boaza, wychodzi za mąż, żyją długo i szczęśliwie. Tak wygląda historia tej księgi w pigułce. A jak toczy się ta historia? Kim był Elimelek? Opuszcza Izrael. Człowiek z narodu wybranego. Zamieszkiwał mało znaną miejscowość, Betlejem, dom chleba. A jego imię za każdym razem, kiedy było wymawiane, brzmiało dumnie. Bóg jest królem. Dobrze, jeśli Bóg jest królem naszego życia, zgodnie z tym wyjaśnieniem tego imienia, z etymologią tego imienia. Dobrze, gdy Bóg rzeczywiście jako król będzie panował w naszym życiu. W przypadku Elimelecha wygląda na to, że pozwolił Bogu być królem tylko do czasu, gdy wszystko się dobrze układało. Gdy zaczęło się dziać źle, wtedy Elimelech wziął sprawy w swoje ręce. Czasem na drodze życia naszego możemy spotkać znaki ostrzegawcze, mówiące o tym: uwaga, wyboje, ślepa uliczka, wykopy, zakaz wjazdu. I zignorowanie takich znaków może prowadzić do katastrofy. Myślę, że Elimelech nie wsłuchiwał się dobrze w znaki dawane przez Boga i uznał, że on ma na tyle wiedzę, że lepiej mu będzie w Moabie. Czy znacie wielu, czy mało takich ludzi, co szukają zmiany tej sytuacji w Moabie? Tam pojadę, tam wszystko jest okej. Wiecie, i tak będę niedaleko, w każdej chwili mogę wrócić. Przecież będę blisko was, to tylko 160 km od ziemi tej, w której on mieszka, od Betlejem, gdzie on się wybrał. W każdej chwili możemy wrócić. Wszystko będzie dobrze. My też tam Boga będziemy czcić. A ileż razy ja to słyszałem? Ludzie wyjeżdżają, bo no, tu jest źle. A czy zauważacie, ci, co znają tę historię dobrze, że z Betlejem nikt nie wyjeżdża, tylko Elimelech? Że jakoś innym starczyło jeszcze jedzenia, a jemu jednemu nie. Wiecie, często ludzie mówią: my tam jedziemy, też będziemy Boga czcić. A potem robią tak, jak im się wydaje najlepiej. O Bogu to często zapominają, albo gdzieś tam po drodze. Ale będziemy blisko. Lada dzień wrócimy. Ale nigdy nie wrócił. Zorganizował przesiedlenie. Myślał, że wróci. Posłuchajcie ważnej rzeczy. Moab nie zadowoli waszej duszy. Nigdy. Ona nie jest stworzona dla Moabu. Tym, czego potrzebuje, jest Bóg. On myślał, że w Moabie wszystkie problemy będą rozwiązane. A problemy się nawarstwiły. Tam dopiero się zaczął problem. Czy jesteśmy świadomi, to też i młodych teraz dotyczy, jaka jest odpowiedzialność, jaka spoczywa odpowiedzialność na nas, na każdym z nas, za każdy krok, w jakimkolwiek kierunku go nie zrobimy. Czasami nieprzemyślane decyzje prowadzą potem do skomplikowania naszego życia. Życie się skomplikowało. Elimelech został w Moabie. Nigdy stamtąd już nie powrócił. No ale synowie, żyjąc w ziemi moabskiej, mogli zrobić to, co uważali. Bo teraz już nie mieli żadnej kontroli. Nikt im nie powiedział, nie mógł skrytykować ich, nie mógł im powiedzieć, słuchajcie, u nas jest zasada. Na żony wybieracie nie moabitki. I tu jest klucz mojego zwiastowania. Nie mów mi. Taki jest tytuł. Nie mów mi. Nie mówcie mi. Jak to jest wszystko dobrze się układa, to znaczy, że to jest dobre dla mnie. Nie mówcie mi. Nie pouczajcie mnie. My wiemy dobrze. Wybrali moabitki. Ale i im życie się nie ułożyło. A teraz matka i synowie mogli wrócić po śmierci ojca do Betlejem. Wrócili? Nie. Dalej trwają w swoim Moabie. Jedno, co się wyjaśnia, to to, że chcą zostać w Moabie. Nie wracają, idą dalej. Robią to, czego Bóg zakazywał. Z lekkim sercem to robili, bo nikt ich nie upominał. Ja mam bardzo brzydką teorię. Wiecie, dlaczego wielu ludzi wyjeżdża i chcą sobie byt poprawić? Żeby im nikt nie mówił, nie mów mi. Nie mów mi. Ja wiem. Wiedzą lepiej. Niestety film ich życia brzmi: dwa śluby, trzy pogrzeby. Ojcowie i matki, jeśli wybierzecie wy złe drogi, zły sposób realizowania swego życia, nie dziwcie się, że dzieci uczynią to samo, a nawet pójdą dalej niż wy. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale już mam za dużo siwych włosów, żebym nie wiedział, o czym mówię. Nie myślcie, że iść do Moabu oznacza rozpocząć życie w świecie. Nie. Wystarczy umierzyć tak, jak Bóg tego oczekuje. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada. Dlatego znaczenia nabiera to pytanie, czy wybrałem sam, czy Pan mnie wybrał? Czy Pan wybrał? Wybrałem sam moją partnerkę życiową, czy Bóg mi ją podarował? Czy On jest partnerem, w którym Boga pytałam, czy też, no bo mi się podoba? Samson też swoim rodzicom powiedział, ona i nikt inny. To nie znaczy, że was w tej ostatniej chwili zniechęcam. Wierzę, że wy już wiecie, co chcecie uczynić. Ale chcę wam pokazać, jak to w życiu może być. Pozytywnym przykładem jest Józef. Słuchajcie, on miał wiele razy możliwość pójść do tego duchowego Moabu. Doświadczył głodu, a on uparcie trwał w swoim duchowym Kanaanie. I odniósł zwycięstwo w Bogu. Nie dał się Moabowi zwichrować. Trwał w Kanaanie. To nie było łatwe trwanie. Czasami ludzie wierzący myślą, że życie chrześcijańskie to muzyka łatwa, lekka i przyjemna. A To niekoniecznie tak musi być. Apostoł Paweł powiada, że przez różne doświadczenia musimy przejść. A więc wielu chrześcijan chce i lubi realizować życie w Moabie. Zachęcam, trzymaj się swego Kanaanu. Fizycznie możesz być w Betlejem, ale umysłowo w Moabie. Tak stało się z Elimelechem. Stanął wobec wyboru i nie powiedział, to ja zaufam Panu Bogu. Ale on popatrzył i mówi, wiecie, przeprawimy się przez rzekę. Słyszę, że oni mają jakiś pokarm. Załadował rodzinę i ruszył. Jakbym słyszał współczesnych Elimelechów. Oni mają jakiś pokarm. I hajda, wędrówka. A to tu, a to tam, a tam się jakiś pojawił. Dwa słowa krzyknął, trzy razy aleluja. O, to już jakiś pokarm. Pędzimy. Jak się ten pokarm skończył? No cóż, przecież mamy kwit na konferencję. Lecimy, załatwiamy sprawę. Przeprawił się, bo oni jakiś pokarm mają. Ale w Betlejem jeszcze ludzie żyli, mieli pokarm. Ale Elimelech szukał już innego pokarmu. Nie ganiaj, nie szukaj, że ktoś głośniej krzyknął, to już lepszy pokarm. Raczej weź Boże Słowo do ręki, poczytaj, zastanów się, jak Bóg do ciebie mówi. Elimelech, Bóg jest moim królem, zdecydował być własnym królem. Wiecie, kiedy diabeł wymachuje przynętą, to zawsze na końcu jest ostry haczyk. Warto o tym pamiętać. A grzech to trucizna z opóźnionym skutkiem. Elimelech tego nie wziął pod uwagę. Mógł być zapamiętany jako jeden z sędziów, tak jak Debora albo Gedeon. Dajemy naszym dzieciom niektórzy imiona jak Rut, Noemi. A słyszeliście, żeby ktoś dał swojemu synowi Elimelech na imię? Nie. Bo się źle kojarzy z tym paskudnym Moabem, z tą całą paskudną przeszłością. I chcę zapytać, czy potrafisz sprostać swojemu imieniu, nie takiemu, jakie dali ci rodzice, ale imieniu, któremu na imię, które ci daje Bóg, chrześcijanin. Czy sprostasz temu imieniu? Noemi powraca i mówi, nie mówcie mi. Kolejny sygnał. Nie mówcie mi Mara. Nie mówcie mi Noemi chwała, ale mówcie mi Mara. Nie nazywajcie mnie już Noemi. Nie jestem jak dawniej kochana. Mówcie na mnie Mara. Oto bilans jej życia. Smutny, prawda? Gorzko doświadczona życiem. Powraca do Betlejem. Ale zrobiła jeden dobry krok. Chce żyć po Bożemu. Zrobiła pierwszy krok, aby żyć po Bożemu. A za jakiś czas, wiecie co się stało? Powiedziała tak. Nie mówcie już do mnie Mara. Uśmiechnęła się, trzymając na kolanach Obeda i powiedziała, możecie mi mówić babcia Noemi. Nie musicie już mi mówić Mara. Gdy podejmujemy życiowe decyzje, pytajmy Boga nawet wielokrotnie, nie tylko raz. Wielokrotnie. Lepiej się 10 razy zapytać, niż raz popełnić błąd, który będzie miał konsekwencje może do końca życia. Wierzę, że młodzi dokonali dobrego wyboru i rozumiem, że ten wybór jest właściwy. Uroczystość ślubna nie jest też wynikiem ślepych sił przyrody. Myśleliście, że już o was zapomniałem. Nie. Nie jest to też sprawa instynktu. Prawdą jest, że małżeństwo jest ryzykiem. Dlaczego? Bo nie poślubiają się aniołowie, ale zwykli ludzie z krwi i kości. Jest takie powiedzenie, że jeżeli dwaj we wszystkim się zgadzają, jeden z nich jest niepotrzebny. Odpowiadamy, że małżeństwo jest wspólnotą, przygodą dwojga ludzi i że mają żyć jednym życiem. Problem zaczyna się wtedy, gdy chcą ustalić, ale życiem którego? Co zabrnie się za przesłanie ten przeczytany przeze mnie tekst dla młodych? Ta decyzja nie wynikała ze wzruszenia, z jakiegoś entuzjazmu, chęcią wyrażenia współczucia Noemi, ale Rut przyjrzała się życiu Noemi. Gdy śmierć pozostawia kobiety same, każda mogła pójść własną drogą. Ale Rut czegoś się nauczyła, coś zobaczyła. Gdzie to zobaczyła? U swojej teściowej. Halo, teściowe, czy wiecie, jakie jest zadanie przed wami? Rut zobaczyła coś, co ją pociągnęło. I ona powiada, nie, chcę, żeby ten twój Bóg był moim Bogiem. Chcę być tam, gdzie ty. Chcę takim życiem żyć. Chcę tobie towarzyszyć. Wiem, na co są Izraelici skazani. Na jakie może prześladowania. Chcę je wziąć razem z tobą. Czasami trzeba podejmować tak ważne decyzje, istotne dla życia. Są decyzje, które nic nie znaczą. Decyzje, które decydują o całej naszej przyszłości. Rut powiada, Bóg twój, to Bóg mój też będzie. Wierzę, że tak było z młodymi, bo Marty tak nie znam, ale Janka od maluśkiego. I dlatego nie było problemu, gdzie złożą ślubowanie. Oni podjęli decyzję pójścia za Bogiem. Bóg twój, Bóg mój. Dlatego jesteśmy w tym miejscu z ich inicjatywy. Może popełnią kolejne takie nadużycie, odbiegając nieco od młodych, bo czasami w takich uroczystościach ślubnych umykają naszej uwadze rodziny, zwłaszcza teściowie. Wiecie, jest wiele dowcipów o teściowych, ale i o teściach, ale ja nie tym się chcę zająć. Ten przeczytany tekst sprowokował mnie do pewnej refleksji. Ten tekst uczy nas, ludzi, jakie mogą panować relacje nie tylko między młodymi, ale między ich rodzinami, rodzicami, między synowymi, teściami. Panowały dobre kontakty przecież Noemi, Orpa. One widziały życie swoich teściów. I to sprowokowało je do takiego zachowania. One nie płakały tylko z powodu śmierci. Płakały z powodu tego, co mogły stracić. Obie chcą wracać z teściową. Coś musiały widzieć w życiu teściowej. Mamy uwagę, czy mam taką uwagę dla rodziców. Chcecie uniknąć bolesnych rozczarowań, niepokojów? Trwajcie w społeczności z Bogiem i bądźcie dobrym przykładem dla swoich dzieci. Możecie mieć swoje oczekiwania, ale szanujcie swoje dzieci. Bierzcie przykład z Noemi. Nie starajcie tylko po stronie swojego dziecka, bo to tak zawsze teściom się wydaje, moje dziecko jest pokrzywdzone, zresztą dali ją obcemu facetowi. Jak to możliwe? Bądźcie takimi, żeby synowa zięć nie chcieli was wrzucić do ognia, ale za wami skoczyć do ognia. To będzie dobry prognostyk. Ta postawa Rut wynika z tego szczęśliwego małżeństwa, którego doświadczyła. Krótkiego, ale doświadczyła. I to sprowokowało ją pójść do Betlejem. No tak, ale wy myślicie sobie, znów zapomniał o nas. Przecież to my tu najważniejsi dzisiaj. To chcę was ostrzec. Ślubowanie kończy pewien niestabilny okres. Wszystkie deklaracje wasze w stosunku do siebie miały charakter odwoływalności. Można było się wycofać. Ale od momentu, gdy złożycie ślubowanie przed nami, nie można ani z błahego, ani z poważnego powodu wycofać się i powiedzieć, no to dobra, dziękujemy. Tym deklaracjom trzeba będzie teraz nadać kształt. A po roku nie można przyjść i powiedzieć, towar wybrakowany chciałabym wymienić, czy chciałbym wymienić. Reklamacji nie uwzględniamy. Od tej chwili kończy się czas takich dorywczych spotkań. Dotychczas spotykaliście się w miarę możliwości od czasu do czasu. A czy jesteście świadomi, że teraz będziecie z sobą 24 godziny na dobę? I trzeba będzie się przyzwyczaić do jednej i drugiej strony, jej kaprysów, jej zachowań. Każdy z was wychowywał się w innym środowisku i macie inne obyczaje. Kaprysy, humory, wady. Ale 24 godziny na dobę. Wtedy zobaczycie dopiero prawdziwe swoje oblicze, jacy jesteście naprawdę. Ono będzie nieco inne niż w spotkaniach narzeczeńskich. Jutro, gdy na siebie spojrzycie, to niekoniecznie musi to być taki zachwyt. O, ona jest najpiękniejsza, najwspanialsza, a on, no lepszego na świecie nie ma. To tak nie dzieje się, że najszczęśliwsi stajemy się po złożeniu ślubowania. Całe życie na to się będzie składało. Czasami małżeństwo jest areną konfliktu. I ktoś myśli, że nagrodą będzie dominacja i kontrola. A ktoś będzie przegrany. Wiemy z małżeńskiego życia, a muszę wam powiedzieć, że długiego mojego małżeńskiego życia, ważną jest zgoda. A więc ważną rolę odgrywa krótka pamięć i długa wdzięczność. Niezgoda zawsze zaczyna się pojedynczymi zaimkami, czasownikami czasu przeszłego. On powiedział, on poszedł, ona zrobiła i tak dalej, i tak dalej. Ale zgoda zawsze przychodzi w zaimkach liczby mnogiej i w czasownikach czasu przyszłego. Kiedy się to powtórzy, będziemy. Albo uzgodnimy, razem będziemy, następnym razem musimy. Moglibyśmy spróbować, możemy zrobić to w ten sposób. Bo małżeństwo to nie jest handel wymienny. Jak tak zrobisz, to będę cię kochał. Albo będę cię kochał, a jak nie, to nie. Niezależnie w jakich warunkach będziecie żyć, dochowajcie godności życia małżeńskiego. I tu już padły teksty, które o tym wspominają. Więc nie musicie postępować według tego, co wam się podoba, jak Elimelechowi, ale możecie oczekiwać na niego, Boga. Boże Słowo uczy odpowiedzialności. Setki razy przyjdzie podejmować odpowiedzialność. Bądźcie cierpliwi, ten ślub jest tylko raz. Nie przewiduję drugiego, więc nawet jeśli wam czasu trochę jeszcze wydaje się, że brakuje, bądźcie spokojni. Oni tylko raz biorą ten ślub. A ten wymóg odpowiedzialności stawia wysoko poprzeczkę. I oczywiście jak wysoko ta poprzeczka będzie postawiona, to wy decydujecie. Postawicie sobie ją nisko, to niskie priorytety, niskie zadania, nieważne, albo ją stawiacie sobie wysoko. Ja zawsze robię takie porównanie, że możesz skakać o tyczce, ale zależy jaka to tyczka. Skaczesz o zapałce, czy bierzesz tyczkę? Wtedy musisz odpowiednio do tego postawić sobie poprzeczkę. Wierzę, że stawiać będziecie sobie te priorytety waszego życia wysoko. My nie chcemy ślubów kościelnych, a świeckiego życia. Dlatego ślub w kościele jest deklaracją życia chrześcijańskiego, nie tylko tu w kościele na dzisiaj, ale na całe życie. Małżeństwo nie stanowi ogniwa w teorii doboru gatunku. Zostało przez Boga zaplanowane, przez Boga stworzone i Bóg powiedział, mężczyzna i niewiasta, to jest małżeństwo. W dzisiejszych czasach ludzie są oszołomieni swą mądrością. Sądzą, że stworzyli instytucję małżeństwa i że to oni są odpowiedzialni za małżeństwo. Wiedzą najlepiej, jak małżeństwo ma wyglądać. Dlatego często ludzie tak się zachowują. Już przed ślubem wspólnie mieszkają, małżeństwo na próbę, kontrakt. Jak uroczystość ślubna, to tak dla oka, no bo to wypada. A uroczystość tak w ogóle, Bóg to gdzieś po drodze. Zresztą Bóg to dla emerytów. My wiemy wszystko i wiemy jak. I kończy to się takim stwierdzeniem. Nie mówcie nam. My wiemy. Ale my też wiemy. Apostoł Paweł, pisząc Efezjanom, zamieścił taki jeden akapit dotyczący Kościoła, ale często jest on wykorzystywany też jako akapit, który mówi o małżeństwie. Ciekawostką jest to i zdumiewające, że żonom w tym akapicie są poświęcone tylko 3 wersety. A wiecie ile mężom? 9. Widocznie do nas trudniej docierają Boże prawdy. Trzeba więcej studiować ten tekst. Dobrze. Pewna para udała się do Urzędu Stanu Cywilnego po dokumenty stwierdzające, że nie ma przeszkód w zawarciu związku małżeńskiego. Urzędnik, wręczając panu młodemu ten dokument, powiada, dokument jest ważny 30 dni. A on taki oburzony, proszę pana, myśmy tu nie przyszli po dokument na 30 dni, tylko na całe życie chcemy dokument. Więc życzę wam, żebyście taki dokument duchowy mieli w swoim życiu, na całe życie. Niech życie wasze będzie świadectwem tego, co inni o nim powiedzą, jak powiedziały sąsiadki do Noemi. Powiedziały tak, twoja synowa cię miłuje i jest dla ciebie lepsza niż 7 synów. Bądźcie takimi. Obydwoje w każdą stronę. To nie tylko dotyczy jednej strony, ale każdej ze stron. Kochani, jakąkolwiek złotą myśl bym wam przekazał, ona i tak nie dorówna Bożej mądrości. Dlatego chcę wam życzyć, poza tą całą historią, którą tu opowiedziałem, by Biblia była najlepszą księgą mądrości i rad dla waszego małżeństwa. Nie zastąpi jej żadna filozoficzna księga, żaden najlepszy doradca, psycholog, coach. Nie dajcie się temu nabrać. Najlepszym drogowskazem życiowym jest Boże Słowo. Ono daje gwarancję stabilności, pewności życia małżeńskiego. Dlaczego? Bo ta instytucja pochodzi od Boga, jaką jest małżeństwo. A więc zamiast mówić słowo, nie mówcie mi, posługujcie się innym tekstem z Bożego Słowa. I tym kończę. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Amen.
I chciałbym, bo taki jest mój też obowiązek, zapytać, czy podtrzymujecie swoją decyzję, czy chcecie wstąpić w związek małżeński. Marto?
Chcę.
Ja. To w takim razie podajcie sobie prawe dłonie i będziemy świadkami naszego ślubowania. Stojąc przed Bogiem i Jego Kościołem.
Stojąc przed Bogiem i Jego Kościołem.
Oświadczam, że biorę Ciebie, Marto, za żonę.
Oświadczam, że biorę Ciebie, Marto, za żonę.
I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Przyrzekam, że będę Cię szanował.
Przyrzekam, że będę Cię szanować.
Dzielił z Tobą radość i smutek.
Dzielił z Tobą radość i smutek.
Szczęście i nieszczęście.
Szczęście i nieszczęście.
Będę się Tobą opiekował.
Będę się Tobą opiekował.
I nie opuszczę Cię aż do śmierci.
I nie opuszczę Cię aż do śmierci.
A Boga Wszechmogącego proszę o pomoc i błogosławieństwo.
A Boga Wszechmogącego proszę o pomoc i błogosławieństwo.
A teraz Ty, Marta. Stojąc przed Bogiem i Jego Kościołem.
Stojąc przed Bogiem i Jego Kościołem.
Oświadczam, że biorę Ciebie, Janku, za męża.
Oświadczam, że biorę Ciebie, Janku, za męża.
I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Przyrzekam, że będę Cię szanowała.
Przyrzekam, że będę Cię szanowała.
Dzieliła z Tobą radość i smutek.
Dzieliła z Tobą radość i smutek.
Szczęście i nieszczęście.
Szczęście i nieszczęście.
Będę się Tobą opiekowała.
Będę się Tobą opiekowała.
I nie opuszczę Cię aż do śmierci.
Nie opuszczę Cię aż do śmierci.
A Boga Wszechmogącego proszę o pomoc i błogosławieństwo.
A Boga Wszechmogącego proszę o pomoc i błogosławieństwo.
I teraz właśnie poprosimy Boga Wszechmogącego, aby Was pobłogosławił. Proszę, abyś najpierw Ty, Janku, a potem Marta, byście modlili się z ufnością, z wiarą o Boże błogosławieństwo dla nas.
Panie Boże, dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy być w tym miejscu. Dałeś nam taką piękną pogodę, którą Cię prosiliśmy, żebyśmy mogli świętować. Ten szczególny dzień w naszym życiu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że przyprowadziłeś nas tutaj, że prowadziłeś i Martę, i mnie, i ludzi, którzy nam pomagali, byli nam życzliwi. Dziękuję Ci, Panie, za to, że przyznałeś się do nas. Przyznajesz się każdego dnia i ja wiem, i wierzę w to, że będziesz się przyznawać, jeżeli tylko będziemy do tego czynić, chodzi o łaskę i dobrze. I dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy tu stać i mieć tą radość i pokój, że z Tobą będziemy mogli razem być dobrze, że wszystkim wierni wobec Ciebie i wobec nas, i wobec reszty ludzi. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy być mówili. Proszę Cię, Panie, błogosław na naszą relację, żeby nam była teraz jest pewna. Amen.
Amen. Ja Tobie, drogi Ojcze, dziękuję za ten dzisiejszy dzień, bo wiem, że to nie jest dzień końca, ale dziękuję Ci, Panie, że do Ciebie należymy, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Prosimy Ciebie, Panie, Ty nas prowadził w Twojej wierności, byś nas prowadził Twoim światem, abyśmy trwali mimo tych trudnych czasami, przez te drobiny i przez które Ty, Panie, nas przeprowadzasz. Pragnę, Panie, abyśmy wychowali wierność Tobie i sobie nawzajem, aby też miłość kwitła w Twoim porządku. Byśmy zawsze zabiegali na niej po relacji z Tobą, wiedząc, że Ty stanowiemy przybliżać się do siebie nawzajem. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich, których zgromadziłeś, za słowo, które mi się usłyszy. Pomóż nam, Panie, wciągnąć z tego słowa to, co najważniejsze, aby prowadziło nas to słowo i Twój Święty Duch przeżył. Byśmy w każdej chwili wracali się do Ciebie. Dziękuję Ci, Panie. Boże wywyższone,
Amen. A teraz proszę Was wszystkich, którzy kochacie Martę i Janka, dobrze im życzycie, byśmy się razem połączyli w modlitwie błogosławiącej ich związek. Nasz kochany Ojcze w niebiesie, serdecznie Ci dziękujemy za tę młodą parę, za Martę i Janka. Dziękujemy Ci, że możemy dzisiaj być świadkami ich święta, gdy wspólnie, razem obiecują sobie miłość i wierność małżeńską. Dziękujemy Ci za to, że każdy z nich znalazłeś swego czasu w tym świecie, że objawiłeś się im i dałeś im dar życia wiecznego, że są Twoi, że należą do Ciebie, że są Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci serdecznie za domy, w których wyrastali. Dziękujemy Ci za dom Marty, za to, Panie, że w swojej łasce dałeś im takie miejsce, w którym mogła wyrastać, rodziców, to najbliższe otoczenie, które kształtowały jej osobowość. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Domianka, za jego rodziców, za środowisko, w którym on wyrastał. Wierzymy, że posłużyłeś się tymi środowiskami, aby dzisiaj przed nami stali dojrzali młodzi ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, dokąd idą. I właśnie na tę ich wspólną drogę teraz błogosławimy ich w Twoim imieniu. Modlimy się, abyś kładł swoją rękę na ich życiu, abyś każdego dnia wypełniał ich Duchem Świętym, dawał pragnienie tego, co miłe w Twoich oczach. Abyś strzegł ich od złego, a błogosławił tym, co dobre. Niech ich wspólne życie stanie się błogosławieństwem dla wielu. Niech ich wspólne życie przynosi Tobie chwałę. O to się modlimy, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. A teraz weźmiecie obrączki i sobie wzajemnie usłużycie. Obrączki, które będą świadczyć o tym, że Wasz związek jest nierozerwalny. A tak nie są już dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozdziela. Niech Wam błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Wam oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swą ku Wam i niech Wam da pokój. Niech Wam błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.
Amen.
Ponieważ nasza uroczystość ma też charakter prawny, wobec tego teraz proszę młodą parę i świadków o złożenie stosownych podpisów na dokumentach.
Thank you.
drodzy przyjacielu, ponieważ Marta i Janek złożyli sobie ślubowanie naszej obecności przed Bogiem, zgodne ślubowanie, i ponieważ złożyli odpowiednie podpisy, chciałbym ogłosić ich małżeństwo. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, panie i panowie, oto Marta i Janek Szczepański. Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen.
Amen.